Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 13 lipca wita Państwa Barbara Marczewska. W dzisiejszym programie przedstawimy temat 44. Światowego Dnia Pokoju. Zaprezentujemy filmowy etos o kinie i transcendencji, a na zakończenie nadamy pierwszą audycję z cyklu Uczynki Miłosierne ojca Leona Knabita, Benedyktyna Styńca. Zapraszamy. Wolność religijna drogą do pokoju to temat najbliższego 44. Światowego Dnia Pokoju. Kościół obchodzi go co roku 1 stycznia. Jak poinformowano w watykańskim komunikacie, Benedykt XVI zdecydował się na taki temat w związku z ograniczeniami czy wręcz odmową wolności religijnej w różnych częściach świata. Dochodzi tam nie tylko do dyskryminacji czy spychania na margines z przyczyn wyznaniowych, ale nawet do prześladowań i przemocy na tym tle wobec mniejszości, czytamy w dokumencie.
Jak się przypomina, wolność religijna należy do podstawowych praw człowieka, bazujących na jego osobowej naturze i poszukiwaniu prawdy. Zabezpieczenie tego prawa jest niezbędne dla integralnego rozwoju człowieka, realizacji dobra wspólnego i utwierdzenia pokoju na świecie. Sam Benedykt XVI mówił o tym przed 2 laty na Forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Watykański komunikat przypomina papieskie słowa, że ograniczenia swobód religijnych dotyczą nie tylko sytuacji, gdy wspólnota wierzących jest w mniejszości. Dyskryminacja i zepchnięcie na margines mogą przyjmować złożone formy, tak na szczeblu kulturowym, jak obywatelskim czy politycznym. Nie do pomyślenia jest sytuacja, by wierzący musieli wyrzec się części samych siebie, swej wiary, by być aktywnymi obywatelami, mówił w Nowym Jorku papież. Nigdy nie powinna zajść konieczność wyparcia się Boga, by móc korzystać ze swoich praw. Ochrona praw związanych z religią jest tym bardziej potrzebna, gdy są one uznawane za sprzeczne z dominującą ideologią laicką bądź ze stanowiskami większości religijnej dążącej do wyłączności. Odmowa uznania wkładu w życie społeczne, wypływającego z wymiaru religijnego i poszukiwania absolutu, który ze swej natury jest wyrazem wspólnoty osób, oznaczałaby faktyczne uprzywilejowanie postaw indywidualistycznych i tym samym naruszenie jedności osoby.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W Instytucie Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się dyskusja wokół tematyki filmowego numeru kwartalnika Etos, w której wzięli udział niektórzy współautorzy tomu z Warszawy, Krakowa i Lublina. Ksiądz dr Andrzej Luter, wykładowca i krytyk filmowy.
Kino i transcendencja, temat całego tego numeru kwartalnika Etos. Kiedy myślimy o transcendencji w filmie, o mistykach światowego kina, to zawsze przychodzą nam na myśl takie najważniejsze nazwiska, a więc Robert Bresson, czy Dreyer, czy Rossellini, Bergman, Fellini, Olmi, Ozu, no i oczywiście Andrzej Tarkowski. Wszyscy oni, zresztą te nazwiska można mnożyć, tworzą coś w rodzaju, jakbym to nazwał, ekumenicznej międzynarodówki. Tworzą filmy, które możemy nazwać filmami transcendentnymi. To ci, którym udało się dotrzeć do ukrytej religijności samego medium filmowego, nie wymagającej żadnego credo, nie zakładającej pobożności, a budzącej uczucia religijne w sposób naturalny, niejako mimochodem.
Doktor Jerzy Płażewski, redaktor miesięcznika Kino.
No nie wiem, oczywiście jak państwo, też są przecież widzami filmowymi, jak państwo sami na to współczesne kino nasze, a także powiem to wokół nas, reagują. Tu są rozmaite paradoksy, też między innymi taki marginalny temat poruszyłem ja w tym numerze Etosu, że właśnie nie poznajemy wszystkiego tego, co się w kinie światowym ważnego dzieje. Otóż właśnie tam, gdzie artysta może się już wypowiadać swobodnie, przynajmniej jeśli chodzi o niewolę cenzury, a nie o niewolę kapitału, to wszystko powinniśmy śledzić, bo no, mamy tu niechybnie wielu sprzymierzeńców. Wydaje mi się, że właśnie to uzasadnienie, ta motywacja postępowania człowieczego w oparciu o wyższe względy niż tylko jakieś materialne interesy i korzyści, że to się będzie nasilać. W związku z czym do kina, powiedziałbym ogólnie spirytualistycznego, to ja miałbym zaufanie, że ono prędzej czy później u nas nastanie. No a im prędzej, krytyka powinna się do tego przyczynić, ale krytyka sama filmów nie robi.
Doktor Joanna Wojnicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tutaj sobie trzeba uświadomić bardzo wyraźnie, że kino rosyjskie przechodziło bardzo podobnie, zresztą było we wszystkich innych krajach tak zwanego bloku wschodniego, prawda? Po przełomie politycznym to kino przechodziło pewnego rodzaju regres, dlatego że to związane było to z czysto zewnętrznymi warunkami. Po prostu skończyły się pewne sposoby istnienia kinematografii, finansowania itd., itd. Pewni twórcy odeszli. Pewne pokolenie reżyserów właściwie albo nie żyło, albo przestało robić filmy. Bo to też jest tak, że bardzo wielu z tych twórców w latach 90. jakby nie umiało sobie znaleźć miejsca w tej nowej rzeczywistości. Także takiej nowej rzeczywistości właśnie producenckiej, tak by można powiedzieć. Prawda? I dopiero tak naprawdę gdzieś przełom 2000 roku przynosi pewną zmianę. Przynosi rzeczywiście nowe filmy, pojawiają się młodzi reżyserzy czy młodsi reżyserzy i możemy mówić o pewnej oryginalności, to znaczy o pojawieniu się pewnej tendencji w kinie rosyjskim, nowej, oryginalnej, rozmaitej, bo one są różne, one dotyczą różnych problemów. Natomiast ten problem takiego kina duchowego, takiego kina transcendentnego, jakbyśmy go nazwali, oczywiście się pojawia, jak się wspomniał tutaj Wyspę Pawła Łungina, czyli niezwykły film, ale ja bym jednak przy okazji bardzo mocno przypomniała postać Andrzeja Zwiagincewa, bo to jest jednak reżyser, który wydaje mi się godnym następcą Tarkowskiego. Tak się zresztą o nim mówiło, jak się pojawiło Wygnanie, Powrót wcześniej, prawda, że to jest oto następca Tarkowskiego, prawda? I to jest tego typu twórca.
Ksiądz dr Marek Kotyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Filmów o Janie Pawle II było trochę, to znaczy filmów dokumentalnych jest ponad setka. Jeśli natomiast chodzi o filmy fabularne, jest ich 7 do 9, zależy jakie liczymy, bo oczywiście niektóre mają dwie części, chociażby jak Karol, człowiek, który został papieżem i papież, który pozostał człowiekiem i tak dalej, zależy jak to się liczy. Zwłaszcza ten film Batiatu. Osobiście uważam, że przy wszystkich jego mankamentach, które ma, pokazuje jednak ten wymiar tajemnicy człowieka, który wychodzi ponad to, co tylko ludzkie. I właśnie pytania Wojtyły, które jako człowiek sobie stawiał, oczywiście od samego początku, pytania stawałbym chociażby przed dylematem własnego powołania, czy zostać, czy walczyć, że tak powiem, o ten świat za pomocą kultury, czy pójść do seminarium, czy teatr, czy karabin i tak dalej. Tych dylematów jest sporo, aż po dylematy jego osobistego cierpienia, którego nie rozumie i pokazywane są w różnych filmach zresztą, nie tylko w tym, kwestia cierpienia i kwestia umierania. I mimo, że to nie są tego rodzaju filmy, jak chociażby u Tarkowskiego, gdzie próbuje się to misterium człowieka i misterium Boga, czyli transcendencję, jakby tak powiedzmy dać poczuć widzowi, to te filmy tego nie robią. Ale jeszcze trzeba powiedzieć to, że sam temat transcendencji jest najtrudniejszym tematem, nie ma trudniejszego tematu od tego. Dlaczego? Dlatego, że to, co my rozumiemy przez transcendencję, jest inne dla każdego z nas tutaj obecnego. I to, że powiedzmy ja jako reżyser, nie jestem nim, ale robię jakiś film, to jest moja wizja, która niewątpliwie będzie nas drażniła, każdego z nas z osobna, ponieważ mamy jakąś inną przestrzeń, jakiś inny wymiar, który za tym stoi. One są podobne, ale jednak jakoś inne. Szczerze powiedziawszy, istnieje też wyjątkowy krytycyzm względem takich filmów. I właściwie dzisiaj istnieje pewnego rodzaju poprawność polityczna, że dobry film religijny, właśnie który otwiera się na pewną symbolikę, na pewien wymiar, prawda, właśnie tajemnicy, najlepiej zrobi ktoś, kto jest niewierzący. Wszyscy pozostali, istnieje prawie takie przekonanie, że albo zbyt pedagogizują, albo są naiwni, albo upraszczają i tak dalej.
Raz jeszcze ksiądz Andrzej Luter.
Chciałbym zacytować słowa Erika Romera, niedawno zmarłego. Optymizm błogi, naiwny jest czymś łatwym, ale tworzyć dzieło, którego optymizm niesfabrykowany, nienarzucony a priori, uwzględni tragizm kondycji człowieka i będzie w stanie przebić się przez ten tragizm. To bardzo trudne, ale się zdarza. Zdarza się również w kinie. Żyjemy teraz w cywilizacji redukującej człowieka do jakiejś wiązki funkcji genetycznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych i szukamy takiego miejsca, takich okien, przez które można dostrzec sens świata, nie narzucany nam przez żaden system.
Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca.
W naszym cyklu rozważań o uczynkach miłosiernych zajmiemy się dzisiaj pierwszym uczynkiem względem duszy, grzeszących upominać. Pojęcie grzechu jest na ogół obce dzisiejszemu światu. Dlatego warto na wstępie przypomnieć popularne określenie: grzech jest to dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego albo kościelnego. Można to pojęcie rozszerzyć o każde działanie uważane potocznie za nieetyczne, niezależnie od przekonań człowieka. O reakcji na grzech drugiego człowieka Jezus mówi jednoznacznie: jeżeli brat twój zgrzeszył, idź i upomnij go w szczere oczy. Wiemy, że w konsekwencji chodzi tu o każdy grzech, zwłaszcza zewnętrzny. Bo każdy grzech, nawet taki, który się odnosi tylko do Boga, rani cały Kościół i poszczególne jego członki. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina: ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy, nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani, chroniąc tych, którzy popełniają zło. Zasadniczym motywem zwracania uwagi winna być miłość do Boga i do człowieka, a można też powiedzieć, że miłość do prawdy, piękna i dobra. Jest ona legitymacją do dbania o porządek i ład w świecie, choćby nie spotykała się ze zrozumieniem i uznaniem, że to właśnie o nią chodzi. Natomiast zwracanie uwagi tylko dla podkreślenia swojej wyższości, z częstym poniżaniem drugiego, zwłaszcza wobec innych, nawet jeśli odniesie jakiś konkretny skutek, z całą pewnością nie spełni swego zadania w sposób zadowalający. Kto konkretnie powinien napominać? Kogo i kiedy? Kto ma obowiązek napominania? Przede wszystkim ten, czyją powinnością jest czuwanie nad przestrzeganiem norm społecznych, a więc rodzice, nauczyciele i wychowawcy, szefowie rozmaitego stopnia i duchowni, poza tym każdy, komu na poszanowaniu norm zależy. Kogo? Każdego, kto jest zobowiązany do przestrzegania określonych norm obowiązujących w danej sytuacji. Najpierw członków rodziny. Dzieci muszą się nauczyć, że uwagę zwraca się tylko raz. W mojej rodzinie, pamiętam, nie dyskutowało się z poleceniami tatusia. Inna rzecz, nie przypominam sobie, by nakazał coś bezsensownego. Nawet kiedy raz porządnie dostałem skórę, ani wtedy i aż do dzisiaj nie miałem o to żadnej pretensji. Było to najzupełniej zasłużone. Z mamusią można było, jak to się dzisiaj mówi, negocjować. Należy pilnować zwłaszcza porządku i punktualności oraz należytego wykorzystania czasu według zasady: konieczne, pożyteczne, przyjemne. Praktyki religijne. Dziecko chrześcijańskiej praktykującej rodziny nie może się tłumaczyć, że są one jego prywatnymi sprawami. Rodzice się zobowiązali, że wychowają je po katolicku. Wśród wielu obowiązków, które dziecko powinno wypełniać bez dyskusji, są właśnie i obowiązki religijne. Zrozumiałe jest przypomnienie nawet starszym dzieciom o praktykach religijnych, ślubie kościelnym i o chrześcijańskim wychowaniu dzieci. Na pewno należy wyrazić sprzeciw wobec mieszkania razem przed ślubem. Łączy się z tym ściśle wybór przyszłego męża czy żony. Jeśli osoba wydaje się rodzicom nieodpowiednia, należy zwrócić uwagę. Jeśli dziecko myśli o zakonie czy kapłaństwie, nie wolno nakłaniać, stawiać dziecka pod presją, bo bywa i tak dzisiaj, ale nie wolno też zabraniać. Trzeba także zwracać uwagę na unikanie złego otoczenia. Często bowiem wobec tragicznych wykroczeń dzieci i młodzieży ciśnie się na usta pytanie, a gdzie byli rodzice? We wszystkim musi być miłość do człowieka i roztropność w formie. Straszenie sądem Bożym czy odmówienie własnej miłości nie powinno mieć miejsca. Tu trzeba nauczyć się od Boga, który nienawidzi grzechów, ale zawsze kocha grzeszników. Zdarza się, że ktoś prosi, by komuś innemu zwrócić uwagę. Ostrożnie. Należy najpierw zbadać, czy jest słuszna racja do interwencji, by przez niedokładne rozeznanie sprawy nie narobić sobie niepotrzebnych komplikacji. Wciąż też mamy do czynienia ze środowiskami, w których zachodzą relacje przełożeni podwładni. Nie ma na ogół problemu z napomnieniem kogoś, dajmy na to w wojsku, czy w sytuacjach, gdy trudno o pracę. Wtedy zwrócenie uwagi prawie zawsze przyjęte będzie, w obawie przed konsekwencjami. Natomiast w innych wspólnotach, wspomnianej już rodzinie, w szkole, w środowiskach duchownych, to już sprawa trudniejsza. W takich wypadkach szczególnie często wychodzi indywidualizm i chęć niezależności u tych, którzy są z samego faktu podwładnymi. Od ludzi kierujących takimi wspólnotami czy instytucjami wymaga się wielkiej roztropności. O jednym przełożonym mówiło się, że we wszystko wtykał nos, a inny zaś doskonale się we wszystkim orientował. Różnica niewielka, ale zasadnicza. A niekiedy należy napomnieć i przełożonego, jeżeli sprawa jest rzeczywiście ważna, z szacunkiem, ale zdecydowanie. Już dzieje apostolskie mówią o napominaniu świętego Piotra przez świętego Pawła, a w ciągu wieków wielu świętych ludzi bożych napominało nawet i papieży. Do tego dochodzą i sąsiedzi, a także tak zwani ludzie przypadkowi. A kiedy? Trzeba sobie zdawać sprawę, że nie wszystko da się poprawić od razu. Nie zawsze trzeba się spieszyć. Nieraz trzeba poczekać, a znajdzie się odpowiedni moment, gdy ten, komu należy zwrócić uwagę, jest odpowiednio nastawiony. Doskonałość jest na końcu, a nie na początku. Ale niekiedy trzeba zainterweniować natychmiast, nawet ostro czy wprost brutalnie, jak Jezus przy wypędzaniu przekupniów ze świątyni. Jednym słowem, reagować trzeba zawsze tam, gdzie zagrożone jest obiektywne dobro jednostki lub dobro wspólne. Oczywiście trzeba dobrze odróżnić dobro rzeczywiste od dobra pozornego, by nie przenosić własnych pojęć i przekonań na sytuację, w której znajduje się ktoś inny. Można wtedy nie mieć racji. Jeśli naszej postawie niewiele można mieć do zarzucenia, to każdy sposób, w jaki zwracamy uwagę, łatwiej może przynieść pożądane efekty. I zawsze musi być wsparcie modlitewne, bo jak mówi święty Jakub, wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Tematem następnego naszego rozważania będzie drugi uczynek. Nieumiejętnych pouczać.
Refleksją Uczynki miłosierne ojca Leona Knabita kończymy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.